Gandalf nagle z zainteresowaniem podniósł głowę. — Jak myślisz, dlaczego tak jest? — spytał. — Czy podejrzewasz jakiś inny powód niż zdumienie na widok czterech hobbitów, nie mówiąc już o reszcie towarzystwa, w miejscu, gdzie rzadko się kogoś widuje i słyszy? — Mam nadzieję, że tylko w tym leży przyczyna — rzekł Aragorn. — Ale wyczuwam jakieś napięcie i lęk, których tu nigdy przedtem nie zaznałem. — To znaczy, że trzeba zachować więcej ostrożności — powiedział Gandalf. — Skoro się ma w kompanii strażnika, należy go słuchać. Tym bardziej, kiedy tym strażnikiem jest Aragorn. Nie będziemy już głośno gadać. Położymy się cicho spać i wystawimy wartę. Pierwsza warta przypadła Samowi, lecz Aragorn czuwał razem z nim. Inni posnęli. Cisza zaległa tak wielka, że nawet sam ją wyczuwał. Słychać było wyraźnie oddechy śpiących. Każde machnięcie ogona, każde przestąpienie kopyt kuca rozlegało się głośno. Sam słyszał nawet, jak przy każdym ruchu trzeszczało mu w stawach. Otaczała ich głucha cisza, a nad światem rozpięte było pogodne niebo, po którym słońce wznosiło się od wschodu. Daleko na południu ukazała się czarna plamka i rosła, zbliżając się ku północy, niby dym niesiony z wiatrem. — Co to jest? — Nie wygląda na chmurę — szepnął Sam do Aragorna. Tamten nie odpowiedział, z napięciem wpatrując się w niebo. Lecz po chwili Sam bez jego pomocy zrozumiał, co się zbliża od południa. Chmary ptactwa leciały bardzo szybko, zataczały koła, krążyły nad okolicą, jakby czegoś szukając, a wciąż zbliżały się do nich. — Kładź się na ziemi i ani drgnij — syknął Aragorn, wciągając Sama w cień Janowca, bo jeden pułk ptasi odłączył się nagle od głównego trzonu armii i niskim lotem pędził wprost na grani. Samowi wydało się, że to jakaś odmiana niezwykle dużych wron. Kiedy przelatywały nad głowami wędrowców tak zbitą gromadą, że czarny cień biegł ich śladem po ziemi, rozległo się pojedyncze, ochrypłe krakanie. Dopiero gdy znikły w oddali, na północy i na zachodzie, a niebo znów się rozjaśniło, Aragorn wstał. Zaraz też podskoczył budzić Gandalfa. Zastępy czarnych wron latają nad okolicą między górami a szarą wodą, powiedział czarodziejowi. Przeleciały właśnie nad Holinem. Ptaki nietutejsze. Krebajny z Fangornu i Danlandu. Nie wiem, co to znaczy. Może gdzieś na południu wybuchły jakieś niepokoje i wrony uciekają przed nimi, ale myślę, że raczej lecą na przeszpiegi. Dostrzegłem też wiele sokołów wysoko na niebie. Sądzę, że powinniśmy stąd odejść dziś wieczorem. Powietrze Holinu już nam nie służy. To miejsce jest śledzone. W takim razie brama Czerwonego Rogu jest również pod obserwacją, rzekł Gandalf. A jak przez nią przejść niepostrzeżenie? Nie mam pojęcia. O tym wszakże pomyślimy, kiedy już do tego przyjdzie. Co do twojej rady, by wyruszyć stąd co prędzej po zmierzchu, to niestety masz słuszność. Szczęściem nasze ognisko mało dymi i zdążyło przygasnąć, nim krebajny nadleciały, powiedział Aragorn. Trzeba je zgasić, więcej już nie rozniecać.
A to pech, zawołał Pipin. Pierwsze bowiem nowiny, które usłyszał zbudzony późnym popołudniem, brzmiały: ogniska nie będzie, nocą wymarsz. I to wszystko przez stado wron. Cieszyłem się na porządną kolację dzisiejszego wieczora. Marzyłem, żeby coś ciepłego do gęby włożyć.
Wolno ci marzyć dalej, rzekł Gandalf. Kto wie, czy nie czekają cię niespodziewane uczty w bliskiej przyszłości. Osobiście marzę o wypaleniu w spokoju fajki i o rozgrzaniu wreszcie zmarzniętych stóp. Jedno wszakże jest pewne. Na południu będzie cieplej.
Nie dziwiłbym się, gdyby nam było tam aż za ciepło, mruknął do Froda Sam. Ale myślę, że pora, by nam się wreszcie ukazała ognista góra i żebyśmy zobaczyli, by tak rzec, kres podróży. Z początku łudziłem się, że ten Czerwony Róg, czy jak mu tam, to już owa góra, ale kiedy Gimli wygłosił swoje przemówienie, zrozumiałem pomyłkę. Swoją drogą na tym ich krasnoludzkim języku można chyba szczękę połamać.
Mapy niewiele mówiły Samowi, a wszystkie odległości w tych dziwnych krajach wydawały mu się tak wielkie, że docna się w nich zagubił. Cały dzień przesiedzieli w kryjówce. Czarne ptaki przeleciały tam i sam parę razy, lecz gdy słońce na zachodzie poczerwieniało, znikły, umykając w stronę południa. O zmroku drużyna ruszyła i skręciwszy nieco na wschód, skierowała się ku Karadrasowi, który jeszcze się w dali żarzył nikłą czerwienią w ostatnich promieniach niewidocznego już słońca. W miarę jak niebo bladło, jedna po drugiej zapalały się na nim gwiazdy. Idąc za Aragornem, trafili na wygodną ścieżkę. Frodo przypuszczał, że to ślad starej drogi, niegdyś szerokiej i porządnie wyrównanej, prowadzącej z Holinu na Przełęcz. Księżyc w pełni tego wieczora płynął nad górami i w jego mdłej poświacie każdy kamień rzucał czarny cień. Wiele tych kamieni, chociaż teraz leżały bezładnie pośród nagiego, pustego krajobrazu, wyglądało tak, jakby je ociosały pracowite ręce. Była mroźna godzina przed brzaskiem. Księżyc się zniżył. Frodo spojrzał w niebo. Nagle zobaczył, a może tylko wyczuł cień, który przesunął się pod gwiazdami, tak że na jedno mgnienie jakby przygasły i zaraz rozbłysły na nowo. Dreszcz przeszedł Froda. — Czy widziałeś? — szepnął do Gandalfa, który szedł przed nim. — Nie widziałem, ale coś wyczułem — odparł czarodziej. — Może to nic nie było. Może tylko przeleciał nad nami strzęp obłoku. — Szybko leciał — odezwał się Aragorn. — I nie z wiatrem. Potem nic już się nie zdarzyło. Nazajutrz ranek zawitał jeszcze pogodniejszy od poprzedniego. Było jednak zimno. Wiatr już znów dął ku wschodowi. Maszerowali jeszcze dwie noce, pnąc się wciąż pod górę, ale coraz wolniej, bo ścieżka wiła się pośród wzgórz, a szczyty piętrzyły się z każdą chwilą bliżej. Trzeciego ranka Karadras wyrósł tuż przed nimi. Potężny szczyt, niby srebrem przysypany u wierzchołka śniegiem. Urwiste zbocza jednak były nagie, brunatno-czerwone, jakby splamione krwią. Niebo było ponure, słońce błyszczało nikle, wiatr się odwrócił ku północowschodowi. Gandalf wciągnął powietrze w nozdrza i obejrzał się wstecz. Tam za nami zima na dobre ścisnęła świat, powiedział cicho do Aragorna. Dalej na północy góry są bielsze niż przedtem. Śnieg zsunął się już nisko na ich ramiona. Dzisiejszej nocy będziemy szli w górę ku bramie Czerwonego Rogu. Na wąskiej ścieżce szpiedzy mogą nas wypatrzyć i jakieś licho gotowe napaść. Ale najgroźniejszym przeciwnikiem może się okazać niepogoda. Co teraz sądzisz o swojej marszrucie, Aragornie? Frodo usłyszał te słowa i zrozumiał, że to koniec jakiegoś sporu między Gandalfem a Aragornem, zaczętego znacznie wcześniej. Z niepokojem nadstawił uszu. Od początku i aż do końca jestem jak najgorszego zdania o naszej marszrucie. Dobrze o tym wiesz, Gandalfie, odparł Aragorn. Niebezpieczeństwo, znane i nieznane, będzie tym większe, im dalej zajdziemy. Ale iść naprzód musimy. Na nic się też nie zda odwlekać przeprawę przez góry. Dalej na południe przełęczy żadnych nie ma aż do wrót Rohanu. Tamtemu przejściu jednak nie ufam od chwili, gdy usłyszałem z twoich ust wieści o Sarumanie. Kto wie, po czyjej stronie stoją teraz mistrzowie koni. Tak, kto wie, rzekł Gandalf. Jest wszakże jeszcze inna droga poza przełęczą Karadrasu. Ciemna, tajna droga, o której kiedyś rozmawialiśmy. Lepiej o niej więcej nie mówmy. Jeszcze nie dziś. Proszę cię, nie wspominaj o tym naszym towarzyszom, póki nie przekonamy się, że nie ma wyboru. Trzeba się zdecydować, nim zajdziemy dalej, odparł Gandalf. A więc rozważmy sprawę między sobą, kiedy drużyna będzie spała, rzekł Aragorn. Późnym popołudniem, kiedy drużyna kończyła posiłek, Gandalf i Aragorn odeszli parę kroków na bok i stanęli, wpatrując się w Karadras. Zbocza góry były ciemne i groźne. Wierzchołek tonął w siwej chmurze. Frodo obserwował dwóch przewodników, ciekawy wyniku narady. Kiedy wrócili do drużyny, Gandalf przemówił, a wówczas Frodo dowiedział się, że postanowiono stawić czoło zimowej zawiei i wyjść na wysoką przełęcz. Odetchnął z ulgą. Nie miał pojęcia, jaka to była owa inna droga, ciemna i tajemna, lecz wzmianka o niej budziła, jak się Frodowi zdawało, grozę w Aragornie, więc hobbit cieszył się, że zaniechano tego pomysłu.
Ze wszystkich oznak, jakie ostatnio zauważyliśmy, rzekł Gandalf, wnioskuję, że niestety brama Czerwonego Rogu zapewne jest strzeżona. Ponadto lękam się złej pogody ciągnącej za nami. Może spaść śnieg. Musimy tedy pospieszać, ile sił w nogach. W najlepszym razie i tak czekają nas 2 dni marszu, nim dotrzemy na przełęcz. Dzisiejszego wieczora ściemni się wcześnie. Trzeba ruszyć możliwie jak najprędzej, nie marudząc z przygotowaniami.
Jeśli wolno, dodam jeszcze pewną radę, odezwał się Boromir. Urodziłem się w cieniu Białych Gór i wiem coś niecoś o wyprawach na takie wysokości. Nim zejdziemy po drugiej stronie na dół, spotkamy pewnie mróz, jeśli nie coś gorszego. Nie pomoże nam krycie się, jeśli wskutek tego uświerkniemy na śmierć. Jest tu trochę drzew i krzaków. Niech więc odchodząc stąd, każdy weźmie na grzbiet wiązkę drewek, ile zdoła unieść.
A Bill mógłby wziąć największą, prawda, mój Biluniu?
Powiedział sam. Kucyk spojrzał na niego markotnie. Zgoda, rzekł Gandalf. Ale nie wolno nam użyć tych drew, chyba że staniemy przed wyborem ognisko albo śmierć.